Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to jakie zjawiska obecne we współczesnej kulturze masowej niszczą rodzinę? To pytanie i jednocześnie temat, który chcemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania z naszym gościem, którym jest ksiądz Sławomir Kostrzewa. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów Telewizji Trwam.
Ksiądz Sławomir Kostrzewa jest kapłanem diecezji poznańskiej, przepraszam, kulturoznawcą, zajmującym się tematyką zagrożeń duchowych pojawiających się w mediach i przemyśle rozrywkowo-edukacyjnym, prawda?
Także
tematyka niezmiernie rozległa, ale jakże ważna, bo rodzina jest tą podstawową komórką społeczeństwa i od rodziny, od jej kondycji zależy tak wiele, a widzimy w takiej naszej codzienności, jak jest bombardowana dzisiaj rodzina przez różnego rodzaju rzeczywistości. Ale może rozpocznijmy nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone właśnie kulturze masowej od wyjścia pozytywu. W dzisiejszej kulturze masowej, jakie są pozytywy, z których może czerpać rodzina?
Pięknie na temat pozytywów dotyczących mass mediów i w ogóle kultury wypowiadał się papież Jan Paweł II. W swoich orędziach na Światowe Dni Komunikacji Społecznej często podkreślał, że media należy traktować jako Boży dar, że ta sfera, za którą odpowiada kultura, rozwija naszą duszę, rozwija nasze relacje z Panem Bogiem, ale także rozwija nas samych. I zwróćmy uwagę na to, jak wiele media i kultura dobra mogą wnieść w tym temacie. One rzeczywiście mogą pomóc rozwijać nasze człowieczeństwo, choćby przez wartościowe programy, książki, sztuki teatralne, filmy. Na pewno nie brakuje takich. Na pewno musimy też wyrobić w sobie taką umiejętność, aby w tym świecie, który oferuje tak wiele treści, znaleźć to, co jest najbardziej wartościowe i co będzie służyło przede wszystkim naszym relacjom z Panem Bogiem. Bo to też jest drugi punkt, o którym przypominał papież, że przez kulturę, przez środki masowego przekazu możemy zbliżać się do Pana Boga. Dla niektórych jest to właściwie jedyna możliwość spotkania z Bogiem, na przykład dla osób starszych, chorych, które przez telewizję czy przez internet dzisiaj, czy odbiorniki radiowe mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła. Tak więc z pewnością możemy mówić o mediach jako prawdziwym Bożym darze dla nas wszystkich, pod warunkiem, jeśli będziemy potrafili z nich właściwie korzystać. No tutaj niestety mamy poważne wątpliwości, czy tak jest.
Tak, wiedzę o otaczającym świecie niejednokrotnie dzisiaj młody człowiek właśnie czerpie z mediów, prawda, a nie z otoczenia. I teraz pojawia się pytanie, jaki ten świat jest kreowany w mediach. Chociażby spójrzmy na modę. Jak media kreują dzisiejszą modę, gdzie idąc ulicą czasem trudno zauważyć, rozróżnić po ubiorze, czy chłopak, czy dziewczyna.
To jest tylko jeden z wielu przykładów tego, w jaki sposób media wpływają na świat, w którym dzisiaj żyjemy i funkcjonujemy. Rzeczywiście możemy powiedzieć z całą pewnością, że dzisiejsze media, oprócz tego dobra, o którym powiedzieliśmy sobie, czynią wiele zła. Jednym z takich, uważam, najbardziej dostrzegalnych złych przykładów wpływu mediów na współczesnego człowieka jest kreowanie fałszywych mód. Właściwie inaczej, szkodliwych mód. Mód, które nie będą budowały naszego człowieczeństwa, tylko wprowadzają jakiś zamęt. I jednym z takich przykładów tych mód, przed którymi trzeba dzisiaj uciekać i szczególnie uderzają w rodzinę, jest chociażby kreowane przez wiele serialów czy filmów moda na rozwody, na związki pozamałżeńskie, na zdrady. I zwróćmy uwagę na to, że młode społeczeństwo, młodzi ludzie, młodzież uważają, że dzisiaj dobrze jest iść takim właśnie tropem, że ci ludzie, którzy narobili sobie wielkiego bałaganu w swoim życiu osobistym, nie potrafią stworzyć normalnej rodziny, nie potrafią funkcjonować jako ojciec, matka, są przedstawiani jako wręcz bohaterowie, że oni potrafili się wyzwolić z tych konwenansów, z tego wszystkiego, co zostało zaszufladkowane jako do tak zwanego świata tradycyjnego, który należy porzucić, trzeba się wyzwolić, iść własną drogą. I niestety oni idą w dorosłość z takim właśnie przeświadczeniem, że w takim świecie będą szczęśliwi. Niestety rozczarowanie później jest wielkie, zdarzenie z rzeczywistością bardzo bolesne. Przychodzą do mnie tacy ludzie, później szukają pomocy i mówią, proszę księdza, bo to wszystko miało być takie proste i ładne i przyjemne. Niestety takie nie jest. Wydawało mi się, że takie skakanie z kwiatka na kwiatek To jest sprawa, która przyniesie mi radość, szczęście, zaspokojenie, a ciągle czuję, że w środku jest jakaś wielka pustka, że nie ma tej miłości, której poszukuję, nie ma tego pokoju serca i coś jest nie tak. I zwróćmy uwagę na to, że idąc za tymi modami, ci młodzi ludzie nie będą w stanie zrealizować swoich powołań, jakiekolwiek one będą dane im przez Pana Boga. Czy powołanie do tego, żeby być mężem, żoną, ojcem, matką, czy kapłanem, wyjechać na misję, pracować jako człowiek świecki, czy samotny, w jakikolwiek bądź sposób. Jest też inna, jest wiele innych jeszcze mód, za którymi dzisiaj stoją media. Moda na to, żeby być bogatym, moda na wulgaryzm, moda na brzydotę wokół siebie. Można by tutaj jeszcze wiele różnych przykładów podawać. Ale naprawdę musimy dzisiaj w tym wszystkim jakoś się odnaleźć i to wszystko porządkować, prostować.
Ksiądz wspomniał o serialach, które cieszą się dużą popularnością niejednokrotnie. Seriale, które wprost czasem właśnie zniekształcają obraz rodziny, który nie jest w nich oparty na wartościach związanych niejednokrotnie z Panem Bogiem, tylko następuje pewnego rodzaju rozmycie, prawda? Ale są też przekazy tak zwane podprogowe, które również wyrządzają wielką krzywdę.
W ogóle jeżeli chodzi o seriale, to możemy powiedzieć, że one są bardzo szkodliwe i tutaj powołam się na parę świadectw osób, którym towarzyszę jako kapłan. Pewna młoda kobieta, od niedawna żona, matka, powiedziała, że zauważyła, że świat seriali stał się dla niej ucieczką od problemów rzeczywistości, tego świata, który zaczęła tworzyć razem z mężem i zauważyła, że powoli, niepostrzeżenie ona coraz bardziej zaczyna w ten świat wsiąkać. A zwróćmy uwagę, że to jest świat, który również pokazuje jakąś nieprawdę o życiu. Ona bardziej przejmowała się losem tych bohaterów, których losy poznawała przez ekran telewizyjny, niż losami własnej rodziny. Bardziej przejmowała się losem jakiegoś wyimaginowanego bohatera, niż losami własnego męża. Miała coraz mniej dla niego czasu. I Pan Bóg we śnie pokazał jej, że ona musi się od tego odciąć, bo zniszczy sobie małżeństwo już na samym początku. Tak więc jest to na pewno jakaś wielka pułapka. Niestety coraz więcej ludzi mówi wprost, że jestem uzależniony od seriali. Trudno w to uwierzyć, jeżeli ktoś nie ma pociągu do tego rodzaju gatunku telewizyjnego, ale niestety tak jest. Mówimy tutaj też o tych przekazach podprogowych. Oczywiście, w serialach ich nie brakuje. Może to być na przykład lokowanie produktu, że właśnie w serialach zobaczymy jakieś markowe produkty, ciuchy, które chcemy mieć. Może to być jakieś wyposażenie wnętrza, mieszkań, kuchni, samochody, którymi poruszają się nasi bohaterowie. I wydaje nam się, że my musimy mieć dokładnie to samo. Że jeżeli ktoś inny to ma, że to ma bohater, którego cenimy, którego losy śledzimy, to znaczy, że chcę mu dorównać. Chcę iść tę samą drogą, bo wtedy będę na topie, modny, wzbudzę zainteresowanie moich sąsiadów, krewnych. Ale to jest niestety pułapka.
Jak można pogodzić te dwie rzeczywistości? Bo z jednej strony serial jest pewnego rodzaju też, prawda, formą wypoczynku, pewnego formą zrelaksowania się, a z drugiej strony, żeby właśnie nie utożsamić się poniekąd z tymi bohaterami poszczególnych seriali.
Jest taka złota zasada, po owocach ich poznacie. I tym owocem, który mamy obserwować, jest jakość naszego życia rodzinnego i małżeńskiego. Jeśli nasze tak zwane relaksowanie się, czyli spędzanie czasu przed telewizorem, czy to jest serial, czy jakikolwiek inny program, nie przynosi szkody dla naszej rodziny, dla małżeństwa, dla dzieci, to wtedy nie ma problemu. Można w taki sposób wypoczywać, byle z umiarem. A więc obserwacja tego, co dzieje się dookoła mnie. Ale jeżeli ktokolwiek z najbliższego otoczenia, może to być mąż, może to być żona, bądź dzieci, powiedzą, że mamo, ty przesadzasz, ty oglądasz tyle seriali, to warto wziąć sobie to do serca. Bo być może za słowami tego dziecka kryją się słowa bądź ostrzeżenie samego Pana Boga. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest kwestia czasu. Warto sobie po prostu zmierzyć zegarkiem w ręku, ile czasu spędzam przed telewizorem, przed ulubionymi serialami. Bo może się okazać, że więcej czasu poświęcam tym fikcyjnym bohaterom świata seriali niż własnej rodzinie. Że nie mam czasu, żeby porozmawiać z mężem, z żoną, z dziećmi, ale za to znajduję ten czas, aby dowiedzieć, co w nas najnowszym odcinku spotkało moich bohaterów. Tak więc na to trzeba bardzo uważać. Myślę, takie dwie drogi rozeznawania, czy to jest dobre, czy złe.
Spójrzmy również na ten język, który jest używany w mediach, na różnego rodzaju terminologie, którymi określane są przestrzenie rodziny, przestrzenie małżeństwa. Chociażby świat reklamy, który niejednokrotnie lansuje taki właśnie ślankowy, ale z drugiej strony filmy i nie tylko, gdzie jest no, świat pełen brutalności. Jak tutaj ten język, język, który mówi o małżeństwie, o rodzinie, zmienia się na naszych oczach w mediach?
Zwróciłbym uwagę w ogóle na zmianę języka mówienia o rodzinie. Owszem, są takie stacje telewizyjne, które potrafią szanować to, w jaki sposób my w Polsce mówimy o rodzinie, o małżeństwie, a więc z szacunkiem uważamy ją za pewną wartość, ale niestety coraz więcej jest takich produkcji, w których nie pojawi się słowo mąż, żona, a jeżeli się pojawia, to tylko w negatywnym znaczeniu. Jest za to jakiś partner, a najczęściej tam wszyscy sobie mówią po imieniu. I zwróćmy uwagę, że doszło już dzisiaj do takiej sytuacji, że dzieci mają ogromną łatwość, aby mówić i zwracać się do dorosłych, nawet do swoich rodziców po imieniu. Wielu rodziców powie, co w tym niedobrego, co w tym szkodliwego. Okazuje się jednak, że musimy zadbać o to, żeby był pewien dystans między światem dorosłych i światem dzieci, bo ten zdrowy dystans rodzi jednak pewien szacunek. Pokazuje, że to jest jakaś wartość, że to są dwa światy, w którym jedni uczą się od drugich. Światy, które nie stanowią równorzędnego partnerstwa. Owszem, w godności wszyscy jesteśmy sobie równi i dzieci, i dorośli, ale jednak pewien zdrowy dystans musi być zachowany. Tego niestety nie ma. Zmienia się też sposób, w jaki bohaterowie zwracają się do siebie. Zmienia się język miłości. Właśnie na tym poziomie niestety doszło do wielkiej wulgaryzacji tego języka. Sposób, w jaki mówi się o akcie seksualnym, o pocałunku, o zbliżeniu. No jest to coś, co uważam dzisiaj jest ogromnym problemem, szczególnie dla młodych ludzi, którzy nie poznali właściwego języka i uważają, że ten, który znamy z mediów i to z tych najniższej klasy programów, jest normalnym sposobem, w jaki powinno się mówić choćby właśnie o miłości czy akcie seksualnym.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Telewizja Trwam wraz z współpracy z Radiem Maryja prowadzą różnego rodzaju warsztaty. Między innymi warsztaty, które mówią o tym, jak ten świat mediów może kształtować, ale również jak może manipulować, prawda, człowiekiem. I kiedy odwiedzamy różnego rodzaju środowiska, gdzie są bardzo często też młodzi ludzie, którzy mają możliwość, aby zobaczyć ten świat mediów od tej drugiej strony, nie sprzed ekranu, ale jak się tworzy, prawda, poszczególne programy, jak można być takim pewnego rodzaju reżyserem, to niejednokrotnie otwierają oczy, że jak to przecież to jest pewnego rodzaju niejednokrotnie oszukiwanie człowieka. No właśnie, manipulowanie. I o tej manipulacji też wspomnijmy.
Właściwie możemy powiedzieć, że właśnie na tej manipulacji wyrosło kino, film, telewizja. Taki subtelny sposób manipulowania rzeczywistością. Myślę, że w założeniu było to dobre, bo chciano pokazać pewien świat, którego nie jesteśmy w stanie stworzyć wokół nas. Chciano przenieść człowieka do jakiejś rzeczywistości, która będzie dla niego odskocznią. Da mu pewien wypoczynek. Pokaże mu rzeczywistość, która pobudzi go do pozytywnego działania. I uważam, że tego rodzaju produkcje, filmy są jak najbardziej właściwe. Ale z drugiej strony, jeśli ta granica zostaje zamazana i widz nie potrafi odróżnić, co jest prawdą, a co jest fikcją, to możemy mówić o wielkim problemie. I dzisiaj akurat mamy się skupić na sprawach, które dotyczą małżonków, rodzin. Jest wielkim problemem na przykład wielu matek, młodych matek, że nie wyglądają atrakcyjnie. Mężowie nie chwalą ich za wygląd. Same siebie krytykują za to, że nie potrafią być atrakcyjne dla męża, ponieważ włączają telewizję, gdzie tam każda aktorka wygląda naprawdę super, jest zrujona na bóstwo, ale nie potrafią dostrzec, że ten świat telewizji nie jest światem prawdy, że często za tym kryją się programy komputerowe, jakieś tam kreacje, efekty specjalne, sztaby wizażystek, manikurzystek i tak dalej. I w normalnym świecie nie jest możliwe osiągnąć taki poziom, czy to uroku, urody, sprawności fizycznej i tak dalej, jak prezentuje to telewizja. Tak więc na pewno trzeba dzisiaj wychowywać widza do tego, żeby potrafił oddzielać rzeczywistość od tego, co jest fałszem. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na drugie dno tego problemu. Mianowicie zwróćmy uwagę na to, że media zauważyły, że da się zarabiać duże pieniądze na oszukiwaniu ludzi, na tworzeniu fikcji, że może to być pewnym instrumentem także politycznym czy społecznym, instrumentem manipulacji społecznej. I tutaj mówimy już o pewnych działaniach, które są bardzo szkodliwe. Ludzie są przeświadczeni, że na przykład to, co oglądają w wiadomościach czy w faktach, że to jest prawda, że to są fakty, a tymczasem to jest jedno wielkie kłamstwo. I tutaj też potrzeba rozumnego podchodzenia do świata, w którym funkcjonujemy. Tylko że niestety, jeżeli my sami nie będziemy uczyli się pewnego rodzaju krytycyzmu wobec tego, co oglądamy w telewizji, to robimy sobie wielką krzywdę. Trudno w to uwierzyć, ale są takie kraje w Europie czy na świecie, które uważamy za wysoko rozwinięte, ale większość z ludzi tam obecnych nie potrafi krytycznie podchodzić do faktów, które podaje im się w telewizji. Taki przykład, w tamtym roku prowadziłem rekolekcję w jednym z miast w Niemczech. Jeden Słowak mi powiedział, że no w tym państwie jest dobrze, dobrze nam się żyje, stać nas na wiele rzeczy, które nie było nas stać, czy to w Polsce, bo miał żonę Polkę, czy na Słowacji, ale jest jeden problem. Jak się włączy telewizję, to tam jest jedno wielkie kłamstwo. To samo też mówią Amerykanie, że im trudno jest znaleźć to, co jest prawdą. A więc myślę, że tutaj też trzeba modlitwy, zwracać się do Pana Boga. Panie Boże, pomóż mi mieć oczy szeroko otwarte na tą rzeczywistość, w której funkcjonuję. Pomóż mi oddzielać plewy od ziaren. Chcę wiedzieć, co jest dla mnie dobre, a co jest szkodliwe. I chyba dobrze jest taką modlitwę odmówić sobie przed włączeniem telewizora, przed wejściem na kolejny portal informacyjny czy na Facebooka, bo doskonale wiemy, jakim problemem dzisiaj są fabrykowane tak zwane fakty, fake news. Ile ludzi za tym idzie i uważa, że to, co właśnie przeczytało, jest najświętszą prawdą, jakie wielkie szkody wyrządza się ludziom, którzy żyją, mają swoje konkretne imiona, nazwiska, ale na ich temat podaje się nieprawdę. My tego nie kontrolujemy, a więc zrobimy sobie wielką krzywdę.
Umiejętność czytania mediów, prawda, czy odbierania tych treści, które są, i sortowania, to jest umiejętność, której trzeba nam się uczyć i o którą też zabiegać, a zwłaszcza jeśli chodzi o to młode pokolenie. Dzisiejsza technika idzie w niesamowity sposób do przodu, prawda, i często rodzice są daleko, daleko za dziećmi, które w ten świat techniki z łatwością wchodzą. I chyba też niejednokrotnie tutaj pojawia się pewnego rodzaju też trudność w relacjach, prawda, bo mama, tatą nie rozumieją mnie, a rodzice z drugiej strony właśnie, chociażby gdy jest ten czas wolny, to mówią dzieciom, to może przed komputer, a to jest niejednokrotnie rzeczywistość niesamowicie kreatywna, pozytywna, ale i też okno na świat, przez które można sobie wiele krzywdy wyrządzić. I tak samo ta rzeczywistość, jeśli jest przez rodziców gdzieś zaniedbywana, to tutaj często uważają rodzice, że a jest w pokoju, jest przed komputerem, jest bezpieczne. Okazuje się, że tak nie jest.
Tutaj dotykamy dwóch problemów. Pierwszy problem to jest kwestia tej przepaści coraz większej, która rodzi się między światem rodziców a światem dzieci. Już nie mówię o pokoleniu ich dziadków. I ona wynika z niewyobrażalnego postępu technologicznego. To, jak wyglądały media 10, 20, 30 czy 50 lat temu, a jak wyglądają dziś, to są światy, o których już nie sposób mówić, porównując je do siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że rodzice uważają, że ponieważ nie są w stanie wejść w ten świat dzieci, nie rozumieją języka, którym te dzieci się posługują, nie potrafią obsłużyć wielu programów, czy portali, w których dzieci spędzają ich wolny czas, to uważają, że to już jest coś poza nimi, że nie muszą się tego uczyć. I tutaj popełniają olbrzymi błąd, a na tym korzystają tylko dzieci, a przede wszystkim ci, którym zależy, żeby odłączyć dzieci od własnych rodziców. A drugi problem, o którym właśnie tutaj zostało przed momentem powiedziane, to jest to, w jaki sposób dzisiaj dzieci są uczone spędzać swój wolny czas. Dzieci uczone są przez własnych rodziców. prawdą jest to, co ojciec powiedział, że jest niesamowicie wygodne włączyć dziecku telewizor, posadzić dziecko przed telewizorem i mieć święty spokój, czy to przez pół godziny, czy godzinę, czy dwie. Tylko pytanie, co w tym czasie dziecko otrzyma? Bo właśnie, tutaj jest ta szklanka wody. Dziecko jest jak puste naczynie, do którego nieustannie ktoś coś wlewa. Mówimy tutaj o tej sytuacji, w której dziecko jest napełniane jakimiś treściami. Czy to w szkole, czy to kiedy dziecko włącza sobie telewizor czy komputer. Ciągle ktoś tam coś wlewa. I Pan Bóg tak nas stworzył, że my jesteśmy jak takie puste naczynie. Jeżeli karmimy się treściami dobrymi, bądź tym, co pochodzi od Pana Boga, to otrzymujemy taką czystą wodę. Jesteśmy zdrowi. Ale niestety, i tutaj pojawia się choćby ten zły duch, albo ludzie, którzy jemu służą, on będzie tym, który będzie tutaj jakąś truciznę. Kilka kropelek wystarczy, ale to już będzie zatruta woda i dzieci to piją. Pamiętam kiedyś takie świadectwo pewnej matki, która często zostawiała swoją córeczkę, właściwie dwoje dzieci, przed telewizorem i w tym czasie robiła różne inne sprawy, które są do zrobienia w domu. I w pewnym momencie usłyszała w głowie, jak Pan Jezus do niej powiedział, że idź przed telewizor, i nigdy nie zostawiaj swoje dzieci same przed tym telewizorem. I ją to tak wstrząsnęło, bo to było tak realne doświadczenie, jakby rzeczywiście ktoś jej to powiedział. Pobiegła do pokoju i akurat były jakieś reklamy. Dzieci były bardzo wpatrzone, te reklamy. No, chyba ojciec ogląda telewizję i każdy z widzów telewizji ma dostęp do tego, co dzisiaj się dzieje w świecie reklam. Jak bardzo dzisiaj na przykład zaostrzył się problem seksualizacji tych treści, które są podawane właśnie w reklamie i niestety w dzieciach to zostaje. I akurat matka trafia na taką reklamę, wyłączyła telewizor, ale w dzieciach jakiś brud pozostał i później miała olbrzymi problem, jak oczyścić to dziecko z tego wszystkiego, co tam widziało. Ja inny jeszcze przykład podaję. Mianowicie, czy ktoś z rodziców zgodziłby się na taką sytuację, że idzie sobie ze swoim dzieckiem ze szkoły i nagle podchodzi jakiś obcy człowiek do nich i mówi, proszę pani, proszę pana, proszę mi na 10 czy na 20 minut dać swoje dziecko. Coś muszę mu powiedzieć, ale muszę mu to powiedzieć na osobności. I rodzic nie ma prawa dowiedzieć się, co ten obcy człowiek powie do tego dziecka. Czy ktoś się na to zgodzi? Oczywiście, że nie. Ale jeżeli posadzimy dziecko przed telewizorem i sami nie obserwujemy, nie śledzimy, co też jest wlewane do tego dziecka, kto mówi i jakie treści mówi do naszego dziecka, to wtedy miejmy sami do siebie pretensje, że straciliśmy kontrolę nad tym, co dzieje się w dziecku. Taki też przypadek, już ostatni, z którym chciałbym się w tym temacie podzielić, to dosłownie sprawa sprzed kilku tygodni. Późno w nocy zadzwoniła do mnie znajoma z jednej z moich poprzednich parafii, no i mówi, że wydarzyło się nieszczęście w życiu ich bliskich przyjaciół, mianowicie uciekła od nich córeczka, która ma 12 lat. Zostawiła list pożegnalny, nie ma jej w domu. I wielkie nieszczęście, bo to było przecież takie dziecko dobre. Nigdy nie sprawiała żadnych problemów. I nagle taki list. No i wszyscy, którzy to dziecko znali, wyruszyli na miasto w poszukiwaniu, może gdzieś jeszcze jest. I okazało się, że jeszcze była na stacji kolejowej. I siłą zaciągnięto ją do domu. Oczywiście dziecko strasznie przeklinało, strasznie krzyczało. Mówiło, że no nie chce wracać do tego domu, że nienawidzi swoich rodziców. I ci rodzice nie potrafili poznać swojego dziecka, no bo przecież nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Namówiłem tę panią, która do mnie zadzwoniła, żeby przede wszystkim sprawdzili, co to dziecko ma w telefonie komórkowym. No bo dzisiaj taka moda, trzeba kupić dziecku telefon komórkowy. A niestety często jest to pierwszy kanał wejścia zła w życie takiego dziecka. No i jak rodzice zobaczyli, jakie tam są SMS-y, z kim ona otrzymywała kontakt, jakie tam są obrazy, to po prostu za głowę się chwycili i powiedzieli, no teraz wszystko jasne. Tylko dlaczego wcześniej tego nie kontrolowali? Bo okazało się, że nie mieli na to czasu, bo firma, bo obowiązki, bo praca. No i w końcu Pan Bóg dopuścił do takiego wielkiego dramatu, żeby otworzyć im oczy. Że dzisiaj media, poza tym dobrem, które bezwzględnie jest obecne w mediach i może przysłużyć się dobru dzieci, no niestety też może być wykorzystane jako narzędzie do tego, żeby te dzieci odłączyć od Pana Boga, czy od własnych rodziców, żeby sprowadzić je na złą drogę. I tak niestety w przypadku tego dziecka się stało.
Ksiądz wspomniał o telefonach komórkowych, różnego rodzaju komunikatory rzeczywistości, które pomagają nam komunikować się z ludźmi, którzy są niejednokrotnie w bardzo odległych stronach świata. Ale co ciekawe, że te same telefony komórkowe czy komunikatory no, bardzo często uniemożliwiają czy utrudniają komunikację z tymi, którzy są najbliżej nas. Kiedyś też byłem świadkiem takiego spotkania rodzinnego, w którym kilkupokoleniowa rodzina, prawda? Dziadkowie, rodzice, dzieci. I przez chwilę, dosłownie przez chwilę była rozmowa, po czym każdy udał się w swój świat telefonu komórkowego. To niesamowite, że z jednej strony można się komunikować z tak odległymi stronami świata, a z drugiej strony z człowiekiem, który jest naprzeciwko, tak trudno. Dziennie tyle SMS-ów, tyle różnego rodzaju komunikatów, ale jaka trudność jest porozmawiania z człowiekiem twarzą w twarz.
Bo telewizja i media generalnie oduczają nas rozmawiać ze sobą. Bo to, tak jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, jest współczesna metoda spędzania wolnego czasu. Kiedyś nasz czas wolny spędzaliśmy na spacerach, rozmawiając z drugim człowiekiem, ale na żywo. A dzisiaj weszliśmy w świat wirtualny i mamy do czynienia z młodym pokoleniem. I tu mówię już o współczesnych studentach, którzy mają olbrzymie problemy, żeby rozmawiać ze sobą nawzajem. Widzę to na przykład w duszpasterstwie akademickim, które prowadzę, że czasami pojawiają się nowe osoby i mają olbrzymią trudność, żeby podejść do kogoś, zawrzeć znajomość, zainicjować samemu rozmowę. Wtedy najczęściej pojawia się w ręku takiego człowieka telefon komórkowy i jestem zajęty tym telefonem. W okolicach Bożego Narodzenia często pojawiają się na Facebooku też różnego rodzaju zdjęcia z uroczystości rodzinnych, wigilii. Pamiętam jedno takie zdjęcie, że siedzą przy wigilijnym stole członkowie jakiejś rodziny i każdy w ręku trzyma telefon komórkowy. Nie wiem, może wrzucają jakieś zdjęcia, piszą SMS-y, ale to był taki jeden moment, kiedy przy wigilijnym stole wszyscy byli wpatrzeni w ekrany telefonu komórkowego. No kiedyś to był ekran telewizora, to też odciągało uwagę od siebie nawzajem. A może jeszcze wcześniej to były gazety czy cokolwiek innego. Ale w każdym razie dzisiaj bardzo ważne jest to, żebyśmy powrócili do tego, żeby rozmawiać ze sobą, spędzać czas bez tego wszystkiego, co odciąga naszą uwagę. Bo nawet zwróćmy uwagę, kiedy spotykamy się na gruncie choćby przyjacielskim, koleżeńskim, jesteśmy, przypuśćmy, w jakiejś restauracji, kawiarni, co chwilę nasza uwaga jest odciągana od nas samych przez telefony komórkowe, które dzwonią. To tutaj jakaś ważna rozmowa, a teraz muszę pilnie z kimś porozmawiać, bo to jest sprawa niecierpiąca zwłoki. I zapominamy, że jednak najważniejszy jest drugi człowiek, który jest przede mną. Że to jest ten świat, który mam poznać. I też chciałbym zwrócić uwagę na wiele rozczarowań, ponieważ szczególnie młodzi ludzie wchodzą w związki małżeńskie, które powstawały na gruncie spotkań wirtualnych. A więc poznali się przez internet, przez jakiś portal randkowy. Oczywiście obydwoje ukazali nieprawdziwy obraz samych siebie. W końcu spotkali się w rzeczywistości, ale jednak było za mało czasu, aby zweryfikować, czy to, co nawzajem mówili o sobie w tym wirtualnym świecie, jest prawdą. Weszli w małżeństwo i to małżeństwo bardzo szybko się rozpadło. I oboje byli rozczarowani. Co więcej, wyrzucali sobie. Zostałam okłamana przez tego drugiego. On mówił o sobie nieprawdę. No, bardzo łatwo jest przedstawić siebie w samych pozytywach w tym wirtualnym świecie. O wiele trudniej jest ukryć prawdę o sobie samym w prawdziwym świecie. Dlatego jeśli chcemy być szczęśliwi, czy w małżeństwach, czy w rodzinach, w przyszłości, czy teraz, spędzajmy ze sobą jak najwięcej czasu. Tego chce od nas Pan Bóg.
Czyli chociażby telefony komórkowe zostawiamy poza stołem spotkania, poza tym miejscem, przynajmniej na jakiś czas. Tylko też to jest pytanie, czy jeśli już przez długi czas jest w naszych rodzinach taka tradycja, prawda, że spotykamy się i spotykamy się przy telefonach, czy my będziemy potrafili rozmawiać ze sobą?
Ja myślę, że jest to kwestia pewnego rodzaju wprawy i umiejętności znalezienia takiej przestrzeni, która będzie dla nas na tyle atrakcyjna, że nie będziemy potrzebowali tego, co odciągnie od nas uwagę. Co ciekawe, podam świadectwo pewnej rodziny, rodziny wielodzietnej. Tam rodzice w pewnym momencie podjęli decyzję, że rezygnują z komputerów, z internetu i z telewizji. Nie chcę tego oceniać, nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy złe, bo uważam, że na pewno w telewizji jest dużo wartościowych programów, które można zaproponować dzieciom, ale oni akurat podjęli taką decyzję. Była to rodzina wielodzietna, jak już powiedziałem. I proszę sobie wyobrazić, że jak na początku obawiali się, że ich dzieci nie odnajdą się w tym świecie bez telewizji, bez internetu, tam też nie było telefonów komórkowych u tych dzieci, to stwierdzili, że będą mieli teraz olbrzymi problem. Jak te dzieci zagospodarują sobie czas? Proszę sobie też też wyobrazić, że dzieci świetnie odnalazły się w tej nowej rzeczywistości. Okazało się, że wzrosła w nich kreatywność, sposób spędzenia wolnego czasu. Oni też mieszkają na wsi, a więc mają wiele możliwości, żeby wyjść na dwór, pobiegać ze sobą. Wymyślali sobie, jak powiedziałem, wiele różnych zabaw. I na końcu rodzice powiedzieli, że to oni mieli największy problem z tym, że tego telewizora nie było. I nieraz mieli ochotę, żeby tak na chwilę się od tych dzieci odseparować, usiąść przed telewizorem, a tego telewizora nie ma. Więc okazało się, że dorosłym było trudniej niż dzieciom. A u dzieci to zaprocentowało. Nauczyciele w szkole powiedzieli, że dzieci z tej właśnie rodziny mają najlepsze oceny. Właśnie dzięki tej kreatywności i też takiej towarzyskości, którą wyrobili sobie przez to, że spędzały te dzieci wiele czasu z sobą.
Zjawiska współczesnej kultury masowej niszczące rodzinę to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz Wamowir Kostrzewa. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia tego czasu. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zjawiska współczesnej kultury masowej niszczące rodzinę. Temat, który podejmujemy. W czasie naszej rozmowy ksiądz poruszył, myślę, że bardzo ważny temat związany z kontrolą poprzez właśnie rodziców treści chociażby zawartych w telefonach komórkowych, prawda, czy stron internetowych. I teraz dla młodego człowieka, bo od dzieci to wiadomo, prawda, ale młody człowiek, nastolatek, no to przestrzeń telefonu jest dla niego pewną taką bardzo intymną niejednokrotnie przestrzenią i tutaj rodzice pewnie mają niejednokrotnie dużą trudność ewentualnie, prawda, żeby zobaczyć, żeby spojrzeć, żeby sprawdzić w trosce o dziecko, czy tam jest wszystko w porządku. I tutaj czy mamy jakąś radę, jakąś pomoc właśnie dla rodziców, którzy być może się borykają z takim problemem?
Tak, po prostu. Drodzy rodzice, nie komplikujcie sobie niepotrzebnie życia. Jeżeli dacie dziecku takie narzędzie, które jest później przez to dziecko źle wykorzystane, może być źle wykorzystane przez to dziecko, a z drugiej strony żyjemy w świecie, w którym szanowana jest prywatność i dobrze, że tak jest, to później też proszę nie mieć pretensji, że jest taka trudność. Co dzieje się w tej przestrzeni, do której ja nie mam wglądu, a w której jest obecne moje dziecko? A więc trzeba zadać sobie pytanie, czy mądrym było kupić dziecku ten telefon komórkowy? Może od razu, trzeba zadać sobie pytanie, czy to musi być taki najbardziej zaawansowany smartfon z dostępem do internetu, z możliwością odtwarzania zdjęć, filmów? Czy jeżeli tylko zależało wam na tym kontakcie z dzieckiem, czy nie wystarczyłby jakiś najprostszy model? Kiedyś pamiętam, zostałem zaproszony do jednego z przedszkoli na spotkanie z rodzicami i właśnie to spotkanie było poświęcone temu pytaniu, czy warto kupować dziecku telefon komórkowy. I wypowiadali się głównie rodzice. Starałem się mówić jak najmniej. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy padło pytanie, w którym roku życia możemy kupić dziecku telefon komórkowy, tak żeby nie uczynić mu szkody, to zaczęto oczywiście od tego najniższego pułapu, czyli na przykład pojawiło się takie zdanie, że 8-letnie dziecko jest w stanie świadomie korzystać z telefonu komórkowego. Na to odezwało się kilku innych rodziców, że nie, jeszcze za wcześnie. Pojawił się później wiek 10 roku życia, 12 i w końcu rodzice doszli do wniosku, że najlepiej, żeby ten telefon komórkowy pojawił się już u pełnoletniego dziecka, ponieważ jakby nie było, to dziecko wtedy już jest pełnoletnie, odpowiada samo za siebie i rodzice nie muszą mieć sami do siebie pretensji, że uczynili swojemu dziecku krzywdę, dając mu narzędzie, z którego później to dziecko nie potrafiło właściwie skorzystać i uczyniło sobie krzywdę. Tak więc uważam, nie komplikujmy sobie życia. Trzeba 3 razy się zastanowić, zanim kupicie dziecku, czy to telefon komórkowy, czy dacie dziecku komputer czy laptopa do wyłącznego korzystania w jego własnym pokoju, które dziecko może zamknąć, czy nie lepiej, żeby ten komputer, czy w ogóle dostęp do internetu był w jakimś jednym pomieszczeniu, na przykład w salonie, gdzie w każdym momencie możesz wejść i zobaczyć, co dziecko robi przy tym komputerze, Jeżeli ma to być telefon czy telefon komórkowy, można wprowadzić zasady, że nie rozmawiasz czy nie korzystasz z telefonu komórkowego we własnym pokoju, że ten twój telefon komórkowy, owszem, jeżeli bardzo chcesz mieć, proszę bardzo, ale na przykład w kuchni czy tam, gdzie są rodzice. I oni mogą jednak słuchać, z kim to dziecko rozmawia, ile czasu spędza przy tym telefonie. Są takie pomysły, są takie rodziny, które usiłują takie obostrzenia wprowadzać. I myślę też, że to jest koniecznością i świetnie, gdyby się to udało ustalić na poziomie parlamentarnym, prawnym, żeby szkoły były przestrzeniami całkowicie wolnymi od telefonów komórkowych. Ponieważ to, co tam się dzieje, jest na pewno bardzo szkodliwe i dla dzieci, i dla świata dorosłych, czyli nauczycieli, którzy no, nie mogą wprost ingerować w to, że uczeń ma ten telefon komórkowy, że on go rozprasza, że to dziecko nie może skupić się na lekcji, podjąć tych zadań, które powinno realizować, będąc w szkole. Tam po prostu te telefony nie powinny być wnoszone i to powinno zostać gdzieś odgórnie ustalone.
Zjawiska współczesnej kultury masowej niszczące rodzinę, temat, który podejmujemy. Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, mówi Tomasz z Warmińsko-Mazurskiego. Chciałem zauważyć w tym temacie dosyć delikatny, który dotyczy wychowania dzieci i młodzieży, no bo w zależności od tego, jakie treści będą te dzieci oglądać, jakie treści człowiek ogląda, no w takim środowisku przebywa i przeżywa. I teraz jest pytanie, czy my oglądamy, czy mamy, czy ci ludzie, którzy nam pokazują te obrazy, bo oni chcą pokazać to, co chcą, pokazują to, jak pokazują, bo mają w tym jakiś cel. Oni, można powiedzieć, są tacy brutalni. Pan Jezus mówi, posyłam was jak owce między wilki. A wilki lubią przebywać w takim świecie, gdzie dominuje walka, gdzie jest przemoc, gdzie jest dużo krwi, gdzie ludzie między sobą stają się wilkami i zaczynają między sobą się szarpać o cokolwiek. I widzimy właśnie te rozpady małżeńskie, te walki młodych o pozycję w swoim środowisku. I teraz jest pytanie, czy my uczymy właśnie, jaka jest rodzina, że sensem i celem i życiem rodziny jest właśnie to, żeby mieć pracę, bo poniekąd jest to warunek zakładania rodziny. Rodzina bowiem domaga się środków utrzymania, jak pisał Jan Paweł II, ale mamy tą świadomość z nauczania z Pisma Świętego, że są wilki w owczej skórze, które w piękny, ładny sposób opowiadają dużo różnych ciekawych, wprowadzając nas w różne światy, ale owoce tego nauczania to są zniszczone cywilizacje, masy ludzi bezrobotnych, ludzie, którzy muszą walczyć w pracy o swój byt, muszą jeden na drugiego donosić, żeby się utrzymać przy życiu. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także wśród was powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem was, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. To są słowa Pana Jezusa, których w Ewangelii nie ma, ale są w Dziejach Apostolskich 20. I tu by było, moim zdaniem, warto się pochylić nad tym, żeby ludziom więcej czasu poświęcić na to, by mogli się nauczyć tego, jak się daje komuś, tak jak rodzic daje życie jednemu dziecku, drugiemu, trzeciemu, czwartemu, piątemu. On nie patrzy na to, jak nazbierać dla siebie, jak nagromadzić, jak wilk, tylko jak dawać innym ludziom życie. Jak to zrobić, żeby ci, którzy zarządzają Polską, pomyśleli o wszystkich, a nie tylko o tych, co mają po 5 etatów, po 10 firm. Jak zrobić, żeby właśnie ludzie mogli funkcjonować w środowisku ludzi, a nie w środowisku wilków. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tomaszu. Dziękujemy za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję.
I bardzo dziękujemy za te trafne uwagi. Wiele spraw pan tutaj poruszył. I przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że ciągle jest w nas obecna taka potrzeba wartościowych mediów. Mediów, które będą naprawdę służyły człowiekowi, które będą pomagały mu odnaleźć odpowiedzi na pytania, które ten człowiek w sobie nosi, na najbardziej podstawowe pytania typu kim jestem, dokąd zmierzam, jak osiągnąć w życiu prawdziwe szczęście. Potrzebujemy mediów, które służą społeczeństwu w tym dobrym tego słowa znaczeniu, które potrafią pobudzić nas do dobrych działań, do rozróżniania, co jest prawdą, kłamstwem, co jest dobrem, co jest złem, które będą potrafiły stworzyć społeczeństwo ludzi świadomych tego, że są ludźmi i że mają nawzajem sobie służyć. To jest pierwsza rzecz. Druga, zauważył Pan, że dzisiaj mamy do czynienia niestety z takim bardzo potężnym uderzeniem, choćby w takie wartości jak rodzina czy małżeństwo. Chciałbym zacytować, kilku mistyków to mówiło, współczesnych mistyków, że Pan Jezus powiedział do nich, że w tych czasach ostatecznych największa walka będzie rozgrywać się na gruncie małżeństwa i rodziny oraz Eucharystii. I widzimy, że tak właśnie jest. Ja tu ze sobą przywiozłem taką książkę. Alicja Lęczewska, współczesna mistyczka, Słowo pouczenia, i właśnie tam, a jest to książka, w której zostały zapisane słowa, które Jezus wypowiedział do tej nauczycielki żyjącej w Szczecinie. Książka posiada imprimatur, zatwierdzenie przez Kościół, że to są autentyczne słowa, które Jezus wypowiedział do tej kobiety. I to były słowa wypowiedziane i zapisane w 2002 roku. Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści złego. Zaraz ktoś powie, że no tak, już szatan, zło, wszędzie widzimy szatana, ale to są słowa, które wypowiada Pan Jezus. I dalej Pan Jezus mówi o tej wielkiej walce między światem ciemności a światem stworzonym, że naprawdę szatanowi zależy dziś na tym bałaganie, jaki jest, na każdym poziomie, że wielu ludzi nie potrafi rozpoznać prawdy o sobie samym. I Pan Jezus dalej powiedział, że dzisiaj najbardziej atakowane są serce, umysł i ciało. Te trzy przestrzenie. I nawet Pan Jezus powiedział, że działania szatańskie obejmują kulturę, sztukę, muzykę, plastykę, literaturę, modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości. Jakby ktoś szukał, to jest numer 431. I Pan Jezus bardzo dokładnie pokazuje, że my musimy uczyć się właściwie korzystać z kultury, że ta walka o duszę dzisiaj odbywa się właśnie na gruncie kultury. I to, co w siebie wlewamy, ma wpływ na to, kim jesteśmy, kim będziemy i ostatecznie gdzie trafimy po śmierci. Trzeba zadawać sobie pytanie, czy to, co oglądam, podoba się Panu Bogu, Panu Jezusowi. Czy oglądałbym, czy korzystałbym w ten czy inny sposób z internetu, gdyby siedział obok mnie Pan Jezus. Dobrze jest właśnie w taki sposób podchodzić do tego, czym się karmimy, ponieważ jest to taki pierwszy naturalny filtr u osoby, która ma wrażliwe sumienie, który pozwoli mu rozpoznać, czy to, czym się karmi, będzie dla niego dobre. Czyli czy doprowadzi go do zbawienia, do tego ostatecznego celu, który przewidział dla nas Pan Jezus. Tak więc bardzo dziękuję Panu za tą bardzo ważną wypowiedź.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Janusz, witam księdza prowadzącego i księdza redaktora. Mianowicie nasunęła mi się taka refleksja, że powinno się jakoś to uporządkować. Chodzi o internet przede wszystkim. Czy na przykład nie można by tak zrobić, gdzieś mi się obiło uszy, że w Anglii już to zrobiono, że operator filtruje te różne strony internetowe, które niosą sobą niepożądane informacje i obrazy. I jeżeli ktoś sobie życzy, wolność jest, dzwoni do operatora i prosi o dopuszczenie tego, tak jak jest w telefonach, nie, na przykład. Czy nie powinien tego parlament w Polsce też uchwalić ustawą jakąś?
Dziękujemy Panie Januszu również za ten głos, za taką propozycję.
Ktoś powie, że to będzie ograniczenie wolności, ale z drugiej strony coraz więcej ludzi zwraca uwagę, że byłoby to całkiem dobre rozwiązanie wielu problemów, z którymi borykamy się, mianowicie zbyt łatwego dostępu do naprawdę szkodliwych treści. I tu na pierwszym rzędzie jest pornografia. To są oficjalne statystyki dane, że mamy dzisiaj olbrzymi problem z młodymi ludźmi, którzy są uzależnieni od pornografii. Nawet psychologowie mówią, że dzisiaj 8-letnie dzieci korzystają z pornografii, są uzależnione od pornografii, od, jak to mówię, nawet twardej pornografii. A więc łatwo wyobrazić sobie, jak ci ludzie będą funkcjonowali w przyszłości, że tak właściwie na własne życzenie źle wykorzystując wolność, która została nam dana, nie potrafiąc zrezygnować, czy świadomie się ograniczyć w tym, co szkodliwe, w imię źle pojętej wolności, dajemy przyzwolenie na to, że powstanie pokolenie, które będzie całkowicie niezdolne do tego, żeby w zdrowy sposób funkcjonować w społeczeństwie. Jeżeli potrafimy sobie wyobrazić, jak wiele nieszczęść dzieje się w takich społeczeństwach jak w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie do pewnego momentu nie kontrolowano ilości treści, którymi karmione były dzieci w kwestii na przykład przemocy, ale też i erotyki, i jak to później wpłynęło na sposób funkcjonowania tego społeczeństwa, jak wiele jest tam gwałtów, aktów przemocy i są to akty, które dotyczą także świata najmłodszych, dzieci i młodzieży, to nie dziwmy się, że my na własne życzenie przeniesiemy ten świat i jego problemy do Polski. Czy tego właśnie chcemy? Myślę, że nie, bo jeżeli nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania, nie wiem czy takiego, jak pan tu proponuje, ale myślę, że warto się nad nim zastanowić, to z pewnością za kilka lat obudzimy się w świecie, z którego będziemy chcieli jak najszybciej uciekać.
Tym bardziej, że niejednokrotnie widzimy chociażby w przestrzeni internetu. Ludzie dają wyraz swojemu zainteresowaniu poprzez like, prawda? Że coś mi się podoba i to jest pozytywne. I niejednokrotnie patrząc na treści, które mają najwięcej lajków, to są to treści niezmiernie niemądre, wręcz głupie. Im treść głupsza, tym niejednokrotnie ma więcej lajków. I tutaj też jest pewien rodzaj pytania o tą głupotę w tej przestrzeni, prawda? Internetu chociażby. Czy tutaj jest pewnego rodzaju pytanie o zakaz głupoty, bo jest ona niestety epidemią dzisiaj.
Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest owoc tego, że dzieci i młodzież nie są przygotowywani do tego, żeby w sposób świadomy korzystać z tej kultury. Bo gdyby na przykład był taki przedmiot, a już od dawna mówię, że powinien być obowiązkowy w szkołach, jak korzystanie z mass mediów, czyli taki przedmiot mass media, to myślę, że bylibyśmy w stanie nauczyć dzieci, że są pewne treści, które nie wypada człowiekowi, jak to dzisiaj powiemy, lajkować, wchodzić, interesować się nimi, promować, przekazywać dalej. Dzisiaj mamy taką możliwość. Zresztą sami możemy być twórcami takich treści. Byle człowiek może założyć sobie konto na Facebooku i zacząć publikować treści, posyłać dalej. Można sobie założyć konto na YouTube, tworzyć jakieś filmy. A racją jest to, co ojciec powiedział, że im głupszy filmik, tym więcej ma wyświetleń, a do tego dochodzą jeszcze zyski z reklam, więc komuś to się opłaca i tych treści będzie coraz więcej i więcej, ale to wszystko nas ogłupia, zaniża poziom społeczny. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zakaz publikowania takich treści? Oczywiście, że to nie jest żadne rozwiązanie, bo tego się po prostu nie da wprowadzić, ale droga, właściwa droga polega na tym, aby wychowywać społeczeństwo, zarówno młodzież, jak i tych starszych, do tego, żeby po prostu, jak to powiemy współczesnym językiem, banować tego rodzaju treści, ale też umieć reagować. Czyli jeżeli widzimy coś, co jest poniżej pewnego poziomu, co jest wulgarne, złe, szkodliwe, to miejmy odwagę zareagować, napisać do takiej osoby i powiedzieć, że człowieku, zastanów się nad tym, co piszesz, co promujesz, bo to nie jest mądre. Wydajesz o sobie jak najgorsze świadectwo. My dzisiaj boimy się reagować. Widzimy zresztą na ulicy, jaki to jest problem, bo jeżeli zwrócimy komuś uwagę, że na przykład przeklina, to jeszcze możemy oberwać i takie przypadki były. Ale brak reakcji na zło, na małe zło, będzie przyzwoleniem na wielkie zło. A więc jednak jakaś reakcja musi być, bo brak tej reakcji, no niestety, jak już powiedziałem, skończy się dla nas fatalnie.
Zjawiska współczesnej kultury masowej niszczące rodzinę to temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam księży w studio ojca prowadzącego i księdza, który został zaproszony na dzisiejsze spotkanie. Ja się nazywam Dorota, dzwonię ze Szczecina i pozwoliłam sobie zadzwonić dlatego, że jestem, że mój mąż jest bratem Alicji Lęczewskiej, a ponieważ była mowa przed chwilą na temat, czytany był fragment jej słowa pouczenia, więc pozwoliłam sobie zadzwonić. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że Alicja była zawsze bardzo zatroskana o wychowanie młodego pokolenia i o rodzinę. Bardzo często, jak spotykaliśmy się w takim gronie rodzinnym, rozmawialiśmy na takie tematy i właśnie w takim duchu podobnym się wypowiadała jak dzisiaj ksiądz nasz gość. o wielką troskę, o wielkiej trosce mówiła o właśnie o młodych ludziach. Zresztą nie były to tylko słowa, bo przejawiało się to też w podpowiedziach, w wychowaniu, w prezentach w stosunku do naszej córki Olgi, gdzie właśnie słowa były poparte czynem. A jeszcze tylko dorzucę tutaj od siebie, że właśnie naszą córkę jakoś tak się złożyło, że jak mężem wzięliśmy ślub, mąż nie miał telewizora w domu, więc wiele lat mieszkaliśmy w domu bez telewizora i nasze dziecko do 6 roku życia wychowywało się bez telewizora. Bardzo dużo wtedy czytaliśmy. Mąż zawsze dużo czytał. Ja zmuszona byłam też czytać, bo nie było innej rozrywki poza w sumie rozmową czy wspólnym przebywaniem. I w związku z tym nasze dziecko też bardzo dużo czytało. Najpierw my mu czytaliśmy, potem ono czytało samo i do tej pory właśnie bardzo dużo czyta. Także ja akurat widzę dużo dobrego w tym, że dziecko przynajmniej do pewnego etapu dorasta bez telewizora. Takimi dwoma spostrzeżeniami chciałam się podzielić. Bardzo dziękuję za ten program. Bardzo ciekawy i bardzo mądry i jakże potrzebny dzisiaj nam wszystkim. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, Pani Doroto. To my dziękujemy za te dwa spostrzeżenia, za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję i za też to świadectwo, prawda? Jakże ważne świadectwo też przebywania z osobą tak wielką.
Dobrze, że pani podkreśliła, że są jeszcze dzieci, które interesują się książkami. Oby to były jak najbardziej wartościowe książki. Dobrze też, że widzi pani, że nie brakuje dobrych książek. Może to są właśnie jakieś książki z przeszłości, którą znamy, na których się wychowywaliśmy. Dzieci są czyste, one w naturalny sposób potrafią rozpoznać to, co jest dla nich dobre, a instynktownie uciekają od tego, co jest złe, szkodliwe. Ta wrażliwość niestety może być później zabijana na różne sposoby, właśnie przez niewłaściwe programy, filmy, gry i tak dalej, zabawki. Więc starajmy się jak najdłużej zachować w dzieciach tę niewinność, bo tylko wtedy pozwalamy im najpełniej rozwinąć w sobie te wszystkie piękne cechy, cnoty, które włożył w ich serca Pan Jezus. I tylko wtedy możemy mieć pewność, że te dzieci w przyszłości dobrze ułożą sobie życie, bo będą zdolne do kochania, do poświęcenia, do służby. To są wszystkie sprawy, o których współczesny świat nie mówi, albo mówi w taki sposób, żeby ohydzić. Dlatego potrzeba dzisiaj wielkiej mądrości. Cieszę się, że tutaj są jeszcze rodzice, którzy zauważają taką potrzebę i potrafią ograniczać swoje dzieci, pokazywać im, że we współczesnym świecie trzeba iść pod prąd, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem. I niejednokrotnie dzieci i dorośli są postawieni w takiej sytuacji, że a tego nie oglądasz, a to z tobą nie będę rozmawiał. Nie masz tej zabawki, nie masz tego telefonu komórkowego, a to jesteś gorszy, bo cię na coś tam nie stać. Że będziemy gdzieś na jakimś marginesie. Nie przejmujmy się tym. Przede wszystkim starajmy się znaleźć naszą wartość w tym, że robimy to, czego pragnie nas Pan Jezus. Że chcemy Mu się podobać, że chcemy być Jego przyjaciółmi, że dbamy o to wewnętrzne sanktuarium, czyste serce, które ma być pięknym mieszkaniem, w którym Pan Jezus ma się dobrze czuć. I potrzeba nam takiej czystości, właśnie takiej niewinności, w sensie bycia nieskażonym przez tym, co złe w tym świecie. Ktoś teraz powie zasmucony, no ale ja niestety już taki nie jestem. Zmarnowałem swoje życie, źle wybierałem, oglądałem niewłaściwe książki, filmy i tak dalej. Co mam teraz zrobić? Bo zależy mi na tych relacjach z Panem Bogiem. I odpowiedź, powrócić do Pana Boga i prosić, żeby oczyścił nas z tego, co złe. I z drugiej strony, żeby pomagał nam właściwie wybierać. I też, aby ta nasza wola była tak wykształcona, żebyśmy już świadomie potrafili rezygnować z tego, co nam szkodzi. I zawsze będzie to owocem naszej prywatnej relacji z Panem Jezusem. Czystość w życiu człowieka jest owocem relacji z Panem Jezusem.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zofia Sosnowca. Ja jestem mamą dwóch dziewczynek. Mam dziewczynki w szkole katolickiej, tutaj w Zagłębiu. No i od kilku lat trwa ciągłe zmaganie się o niewinność dzieci. Mówię tutaj o kwestiach właśnie, tak jak już wspomniane były, telefony komórkowe. gdzie w szkole teraz walczymy, można powiedzieć, o całkowity zakaz używania tych telefonów. Tutaj bardzo pomocna jest organizacja Ordo Iuris, która właśnie pod kątem prawnym może bardzo pomóc rodzicom, którzy poszukują takich rozwiązań bezpiecznych dla swoich dzieci. Natomiast chciałam zapytać o tą kwestię kultury szerzej pojętej, bo chodzi mi o lektury szkolne, chodzi mi o takie programy edukacyjne, które wchodzą do szkół, również katolickich, i to jest, myślę, spory problem. Czy na przykład mogłaby być jakaś organizacja taka doradcza, która by szkołom katolickim w Polsce pomagała wytyczyć pewne kierunki działania i pewne, powiedzmy, obrać pewne wartościowe programy edukacyjne, przyjmować czy związać się na przykład umowami z współpracy z, powiedzmy, instytucjami, których jest teraz bardzo dużo, organizacjami różnymi, które będą właśnie kierowały dzieci w podobne wartości jak wartości katolickie, i ewentualnie, jeżeli by ksiądz mógł wskazać o taką, powiedzieć na temat lektur szkolnych, jeżeli ksiądz się orientuje oczywiście w tym temacie, gdzie się można zwrócić, do jakiej osoby z tym problemem, żeby mogła doradzić, czy to są kwestie odgórnie ustalone i nie ma tutaj takiej możliwości, żeby szkoła katolicka nadawała taki kierunek katolicki właśnie w doborze lektur.
Pani Zofio, dziękujemy również za te poruszone sprawy. Prosimy.
Poruszyła Pani temat i problem, który bardzo często pojawia się w takich rozmowach, choćby ze mną, w ramach spotkań, na które bywam zapraszany przez różnego rodzaju szkoły, rodziców, także szkoły katolickie. I trzeba powiedzieć tak, w punkcie pierwszym, że zauważamy pewną bezsilność rodziców, szczególnie którzy chcą wychowywać dzieci w wartościach. Po drugie, coraz silniejszy jest nurt, żeby wprowadzać indywidualne nauczanie, w którym rodzic sam będzie decydował, co będzie właściwe dla jego dziecka, tak zwane nauczanie domowe. Być może jest to jakieś rozwiązanie, ale z drugiej strony zauważamy, że dobrze byłoby jednak, gdyby te dzieci nie odchodziły z grup rówieśniczych, bo jednak wzrastanie we wspólnocie ma pewne pozytywy. Trzecia rzecz, w pojedynkę nic nie załatwimy. Dlatego potrzeba się stowarzyszać. Nie znam na ten moment żadnego takiego stowarzyszenia, które miałoby realny wpływ na to, co Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje dzieciom do przeczytania jako lektury. Ale jeśli powstanie takie stowarzyszenie i ono stanie się silne, wpływowe, jeśli uda się wciągnąć w pracę tego stowarzyszenia przedstawicieli świata polityki, rządzących, uważam, że będzie to skazane na sukces, bo za tym stoi wielu ludzi. Jeszcze na początku pani telefonu pojawiła się kwestia ponownie związana z telefonami komórkowymi. Nie chciałbym tylko, żeby ta rozmowa teraz właśnie w tym momencie zeszła na dzieci, bo z pewnością widzimy, że jest wielki problem właśnie w tym świecie najmłodszych, ale też zwróćmy uwagę na ten, uważam, wyższy poziom i nie mniej ważny, może nawet ważniejszy, czyli poziom relacji między małżonkami, że oni też niestety wchodzą właśnie w ten wirtualny świat. To konkretny przykład, że małżonkowie potrafią o swoich problemach pisać na Facebooku publicznie, dzieląc się tym, co dzieje się złego w ich życiu osobistym, zawodowym, uczuciowym i tak dalej, ale mają trudność, żeby powiedzieć o tym na przykład małżonkowi. Nie uciekajcie w ten świat wirtualny, nie uciekajcie w świat telefonów, SMS-ów, porad, o które tak prosto wystarczy wysłać SMS-a, puścić go w świat i przez chwilę poczuje się lepiej, bo inni się nade mną poużalają. Zacznijmy żyć w świecie realnym. Może to będzie trudniej. Może przez chwilę stwierdzimy, że to nas przerasta. Ale jednak tylko właśnie tego rodzaju drogi wprowadzają jakiś porządek w nasze życie. A więc, drodzy małżonkowie, starajcie się przebywać ze sobą razem, rozmawiać ze sobą. Unikajcie sytuacji spotykania się, czy to ze sobą, czy z kimś innym w tym wirtualnym świecie. Bo potrzeba wejść w świat żywych na nowo.
Spójrzmy również na ten mit tak zwanego łatwego szczęścia, prawda? Te słowa, które przed chwilą też zostały wypowiedziane, poświęcenie, służba, no, słowa, które dzisiaj nie są zbyt modne, zbyt popularne. Wzięcie odpowiedzialności również za drugiego człowieka. Co później chociażby przejawia się w tak zwanych wolnych związkach, związkach na próbę. I niejednokrotnie jakże no, dramatyczne są te losy.
Zdarza mi się prowadzić kursy przedmałżeńskie i wtedy często zadaję pytanie kandydatom na żony męża, jak rozumiecie słowo służba. Padają przedziwne odpowiedzi, ale proszę sobie wyobrazić, że bywają sytuacje, że ci biedni młodzi ludzie mówią, że ja w domu nie miałem przykładu służby. Ja nie wiem, co to znaczy służyć. Nie mam ojca albo na przykład odeszła mama i wchodzę w małżeństwo z tym brakiem. Ja chcę być kimś najlepszym dla mojej żony czy dla mojego męża, ale ja dopiero się będę uczył. Tak więc myślę, że trzeba i w mediach, i w literaturze, i tak dalej, w kulturze ogólnie, dobrych przykładów służby. Może to będą filmy dokumentalne, może właśnie filmy o świętych. Niedawno powstał piękny film Zerwany kłos o błogosławionej Karolinie Kuskówny, który pokazuje, jak pięknie można służyć, jak ona służyła tym dzieciom, wśród których pracowała. Przecież miała zaledwie 12, 13, 14, 15, zmarła mając 16 lat. I ona już wtedy inicjowała wiele pozytywnych rzeczy, dawała siebie innym, dzieliła się swoją wiedzą, swoją wiarą. I potrzeba, żebyśmy zauważyli, że to są wzorce, za którymi warto iść. To jest ten problem, który na przykład jest w świecie zachodu, w mediach świata zachodu. W tamtym roku również miałem okazję prowadzić rekolekcje w Stanach Zjednoczonych. I tam pewna Amerykanka powiedziała, że moje dzieci to oglądają tylko filmy z jakimiś wyimaginowanymi postaciami. Tu jest jakiś Transformers, tu jakiś X-Men, tu jakiś Iron Man i tak dalej. Ale to są postaci fikcyjne. Tamta kultura nie zdołała wykształcić bohaterów żywych, którzy kiedyś istnieli, funkcjonowali, bo to jest stosunkowo młoda kultura, kultura amerykańska. Dlatego musi posiłkować się czymś, co pochodzi tylko i wyłącznie pochodzi ze świata wyobraźni. My w Europie, a szczególnie w Polsce, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Możemy odwołać się do realnie żyjących w przeszłości bądź teraz postaci, ukazywać je, przypominać i uczyć młodych, że to jest droga, którą warto iść. Na szczęście powstają teraz takie filmy dokumentalne, seriale i oby tego było jak najwięcej, bo może dzięki nim właśnie w tych młodych ludziach zostaną zapalone jakieś piękne ideały, które poprowadzą nasz kraj w stronę wielkości, której sobie nawzajem życzymy. Wszyscy chcemy żyć w takim pięknym, tak, wspaniałym, bogatym, szczęśliwym kraju.
I w tym temacie chociażby już kolejny film powstaje po Zerwanym kłosie. Dlatego też zachęcamy, ponieważ pewnie już niebawem będą kolejne informacje związane z tą nową produkcją, która będzie pewnie też emitowana na antenie telewizji Trwam. Śledźmy też na stronach internetowych, są już informacje poświęcone tej nowej produkcji. O kolejnym świętym. A my, drodzy, odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Witam ojca i witam księdza prowadzącego. Mam 70 lat. Nie wierzę w to, że to zależy wszystko od telewizji, od komórkowych telefonów, tylko to zależy od wychowywania dzieci. Jak się ich wychowuje, w jakiej wierze, bo ja na przykład wychowałam 7 dzieci, moje dzieci nie miały żadne telefonu. I najstarsza córka ma 56 lat, a najmłodszy ma 27, to dopiero najmłodszy syn, który chodził na studia, miał telefon. A dzisiaj dzieciak 6 lat, on ma smartfona. I on, jego bajka nie interesuje, jego nic nie interesuje, żadne opowieści. A moje dzieci siedziały, jak dziadek im opowiadał o stanie wojennym, o różnych takich wojennych sprawach. Oni siedziały, słuchały i prosiły: dziadku, opowiedz nam jeszcze coś. Tylko że dzisiaj rodzice chcą uniknąć tego, żeby nie rozmawiać. No to dziecku dadzą smartfona, drugiemu tam komputer dadzą, telewizja, a rodzice, no, spokojni są. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również pani za ten głos, taki głos pokoleniowy, prawda? Jak to było dawniej, jak jest to teraz, pewnego rodzaju takie porównanie. No właśnie,
bardzo
chyba
też
brakuje nam faktycznie tego, o czym pani wspomniała, tych dyskusjach, prawda? Kiedy to dziadkowie czy rodzice zbierają dzieci i właśnie opowiadają chociażby o historii, o różnego rodzaju, też chociażby o historii swojej rodziny, bo tego niejednokrotnie chyba w wielu rodzinach też brakuje.
Ale pani dotknęła tutaj bardzo istotnej sprawy, sprawy autorytetu, że kiedyś ten dziadek, rodzic był autorytetem dla dziecka i kiedy dziadek czy babcia mówili, to dzieci słuchały i wiedziały, że to, co mówią starsi, jest rzeczą pewną, sprawdzoną, za którą warto pójść. Dzisiaj należy postawić znak zapytania, czy rzeczywiście tak jest, bo jako kapłan zauważam, że są takie sytuacje, kiedy lepiej, żeby dziecko nie wsłuchiwało się w to, co mówi babcia czy dziadek, bo pójdzie złą drogą. To jest sprawa, którą niedawno przechodziłem z pewną matką, która do mnie zadzwoniła i powiedziała, nie będę posyłała swojej córki do jej babci, ponieważ ostatnio dowiedziała się od własnej babci, ty kochane dziecko, nie chodź do kościoła, bo to jest tobie do niczego niepotrzebne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że niestety współczesne media też ukazują te autorytety w taki sposób, że właściwie nie wiadomo, czy warto za tymi autorytetami pójść. Że bywają ośmieszane te autorytety, takie jak rodzic, nauczyciel, kapłan i tak dalej. Mamy tutaj wielki problem, ja to nazywam syndromem tatusia głuptaska. Otóż jest jedna taka bardzo popularna bajka dla dzieci, gdzie postać ojca jest ukazana jako kogoś, kim nie należy się przejmować. Jest taki totalny fajtłapa, ciapa, tatuś głuptasek, tatuś głuptasek. I w pewnym momencie mój znajomy zadzwonił do mnie i powiedział wprost, proszę księdza, moje dzieci nie będą oglądały tej bajki, ponieważ one, będąc pod wpływem tych treści, przestały mnie szanować. No bo tam, w tej bajce, tatuś był właśnie kimś takim, ciemajdą, fajtłapą, nie należy się z nim liczyć. Także myślę, że po pierwsze potrzeba, aby wracać do tych autorytetów, przekonywać szczególnie dzieci, że należy liczyć się ze światem dorosłych pod warunkiem, że ten świat dorosłych liczy się z jeszcze wyższą instancją, jaką jest Pan Bóg. I to dzieciom trzeba dzisiaj mówić. I druga rzecz, zwracajmy uwagę na to, jak media, z których korzystają dzieci, konkretne książki, filmy, ukazują ten świat dorosłych, świat wartości. I wtedy możemy być pewni, że to wychowanie powróci do tego punktu, w którym powinno być, stanie się czymś realnym, a nie tylko jakąś fikcją. Wielu rodziców boi się dzisiaj wychowywać. To jest sprawa, z którą nieustannie jako kapłan się borykam, że rodzice jakiekolwiek formy wychowywania uważają za jakieś zło, z którego należy się spowiadać. Bo współczesny świat powie, niczego dziecku nie zabrania i nie ograniczaj dziecku wolno wszystko. I później wyrasta pokolenie dzieci roszczeniowych, którym nikt nigdy nie stawiał żadnych barier. A jeżeli te bariery zaczynamy stawiać, to one się buntują, narzucają nam swoją wolę w sposób bardzo agresywny i wszyscy mamy później potężne problemy.
Mam nadzieję, że przynajmniej w zarysie udało nam się przynajmniej pewnych elementów tutaj dotknąć, zaszkicować, ponieważ temat no, jest niezmiernie rozległy, prawda? Zjawiska współczesnej kultury masowej niszczące rodzinę. Chciejmy mądrze korzystać z tych rzeczywistości, prosząc właśnie o światło Ducha Świętego, na rozeznawanie, tak aby w sposób właściwy, taki, który będzie nas budował ku temu, co piękne, co wspaniałe, co dobre w naszym życiu. Bóg zapłać się za ten czas. Naszym gościem jest ksiądz Sławomir Kostrzewa, który będzie także gościem rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria o godzinie 21.30 w audycji dla małżonków. Już zapraszamy na tę drugą część do Radia Maria. Dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I również wszystkim widzom oraz słuchaczom Radia Maria, widzom telewizji Trwam, za tę część dziękujemy. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.